Wydawnictwo Pauza przedstawia Franciszka Gęsler. Lato bez końca. Przełożyła Agata Teperek. Czyta Marta Cichorska. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Rozdział pierwszy. Kobieta z dzieckiem przyszła we wtorek. Już od tygodni nie zaglądali do mnie żadni goście. Targi odwołano albo przełożono z powodu utrzymującego się stanu zagrożenia, a najwyraźniej nie było innych powodów do przyjazdu w nasze strony. Chociaż zaczął się już październik, upały w ostatnich dniach na nowo roznieciły pożar. Od ogrodu dochodziły odgłosy helikopterów krążących nad lasem, do tego komunikaty policji, objeżdżającej co 2 godziny pobliskie miejscowości. Zostań w domu, noś maseczkę. Nie otwieraj okien ani drzwi. Zostań w domu. Noś maseczkę. Nie otwieraj okien ani drzwi. Zostań w domu. Polecenia raz stawały się głośniejsze, raz cichły. Zbliżały się i oddalały. Akurat się opalałam, stałam więc teraz w chłodnym holu w płaszczu kąpielowym. Ma pani wolny pokój? Oczy potrzebowały chwili, żeby przyzwyczaić się do ciemności. W końcu zobaczyłam przed sobą 2 postaci. Kobietę i małą dziewczynkę. Na oko 3-4-letnią. Kobieta była mniej więcej w moim wieku. Jakieś 35 lat. No, może bliżej 40. Ubrana w jasną sukienkę, stała obok walizki na kółkach. Dziecko trzymała prawą ręką. Przez ramię przewiesiła sobie torebkę. Zwróciłam uwagę, że ani ona, ani dziewczynka nie są w maseczkach. Ale może czekały na mnie już dobrą chwilę i zdążyły je schować. Nogi i buty miały zakurzone i szare. Przyniosły ze sobą woń lasu, palonych liści i dymu. Ruszyłam przodem przez małą jadalnię i drzwiami na taras wyszłam do ogrodu. Zadaszona drewniana ścieżka w stylu japońskiej werandy prowadziła z tarasu do pokoi. W połowie drogi znajdowało się oczko wodne. Obok rósł niewielki, ozdobny klon z liśćmi lśniącymi czerwienią. Szary kotek, skradający się pośród twardych trzcin, zatrzymał się i wbił w nas wzrok. Dobrze wiedziałam, że goście są na ogół zaskoczeni tym ogrodem. Nie pasował do reszty hotelu. Ciemnego holu, jadalni z drewnianymi meblami i zasłonami w kolorze butelkowej zieleni. Do kompletnie pozbawionej wyrazu nazwy, od takiej jak nazwa miasteczka. Hotel Badheim. To dziadek założył ten ogród pewnego lata, kiedy przyjechałyśmy tu z mamą na wakacje. Ja między 1. a 2. klasą i mama, uwielbiająca wszystko, co japońskie. Traf chciał, że w obecnych czasach ogród świetnie się sprawdzał, bo poza oczkiem wodnym nie wymagał w zasadzie nawadniania. Niebo napierało od strony lasu. Kiedy szłyśmy ścieżką, zauważyłam, że kobieta za mną nagle się zatrzymała. Podążyłam za jej wzrokiem ku słupom brązowych chmur wznoszących się nad pożarem, za rzeką, gdzie las składał się niemal wyłącznie z drzew iglastych. Przez głowę przemknęła mi myśl, że ona nie słyszała o pożarach, że znalazła się tu przypadkiem. U kogoś, kto nie jest do tego przyzwyczajony, kto w ogóle się z czymś takim nie liczył, taki widok musi wywoływać poczucie zagrożenia. Proszę się nie bać, uspokoiłam je. Palą się tylko krzaki, a pomiędzy nami jest rozlewisko. Ogień utrzymuje się po drugiej stronie. Otworzyłam ostatnie drzwi. Pokój numer 5. Na łóżko i dywan przez zamknięte okiennice sączyło się popołudniowe słońce. Dziecko zostało w ogrodzie i obserwowało kota. Kobieta rozejrzała się, postawiła walizkę obok drzwi. Spytałam, czy otworzyć okiennicę. Ten pokój jako jedyny miał też 2 okno wychodzące na łąkę za domem i dalej na las. Kobieta uśmiechnęła się do mnie. Położyłam klucz na stoliku. Może pani zjeść kolację tutaj? Restauracje w okolicy są zamknięte. Uświadomiłam sobie, że zapomniałam poprosić je o dane. Potrzebowałabym jeszcze pani nazwiska, dodałam, i dokumentów. Skinęła głową, znów się do mnie uśmiechnęła. Czy mogłabym donieść później? Nie wiem, gdzie ja w tej chwili mam. Ansel, nasze nazwisko. Dorota i Ilia. Przeliterowała je. Ja również się przedstawiłam i dodałam, żeby dały mi znać, jeśli tylko czegoś będą potrzebować. Potem się pożegnałyśmy. Kiedy w progu jeszcze raz się odwróciłam, kobieta siedziała na łóżku i rozpinała buty. Przyjacielski uśmiech zniknął z jej twarzy. Zamiast niego w oczach pojawiło się pewne napięcie, jakby odpłynęła gdzieś myślami i nie przypuszczała, że jeszcze raz się obejrze. Przez resztę dnia już ich nie widziałam. Paliłam papierosa za papierosem, opalałam się, słuchałam muzyki. Pod wieczór zrobiłam sobie kolację. Sardynki w oleju i pomidory z puszki. Zastanawiałam się przez chwilę, czy mam przygotować coś dla kobiety i dziecka, ale zdecydowałam się poczekać. W razie czego powinno mi wystarczyć zapasów na prosty posiłek. Miałam mrożone ryby, ziemniaki, chleb, ser, jajka i sporo konserw. W jadalni obejrzałam wiadomości. Niecodzienny upał nie chciał przeminąć. Nic nie zapowiadało deszczu. Otworzyłam drzwi wejściowe i te przesuwne na taras. W domu zrobił się ciepły przeciąg. Niekończące się lato przyniosło ze sobą dziwny niepokój. Poczucie bezsilności, które przez większość czasu staram się ignorować. W końcu musi się przecież ochłodzić. Zbiorą się chmury, zacznie padać. Przyjdzie jesień. Ta wiara w powrót dawnej normalności, rozwiewana każdego dnia na nowo przez meteorologów. Bezradnie obserwowaliśmy wykres temperatury. Czerwone i niebieskie linie oznaczające dzień i noc. Niezmiennie utrzymujące się wysoko. Niezmiennie blisko siebie. Każdego dnia nadzieja na ochłodzenie, na obniżenie się przynajmniej tej niebieskiej linii, na chłodniejsze noce, na zderzenie nad lasem mas powietrza o różnej temperaturze. Każdego dnia nadzieja na chmury, na deszcz. Każdego dnia, jeszcze nie dzisiaj. Każdego dnia kiedyś musi to nadejść, kiedyś nadejdzie. Czekanie. Lato bez końca potęgowało nie tylko mój lęk przed pożarami, ale także moje poczucie bezradności. Do pożarów w lipcu i sierpniu już się przyzwyczaiłam, ale od połowy września czekaliśmy, by ziemia znów nabrała wilgoci, a powietrze się oczyściło. Udałam się na tradycyjny obchód po ogrodzie. Nakarmiłam ryby, przegoniłam koty, zebrałam z powierzchni wody pierwsze opadłe liście. Tego wieczoru prawie nie czułam dymu. Wiatr wiał od miasteczka. Wkrótce pożary ustaną. To już kwestia dni. Z jednego z leżaków obserwowałam zaróżowione niebo. Czekałam, aż zaciągnie się czernią, aż pozostanie tylko łuna lasu daleko za rozlewiskiem. Zapaliłam papierosa i powoli ruszyłam po żwirze do płotu. Za nim, aż do skraju lasu, rozciągał się teren porośnięty brązową trawą. Rzuciłam okiem na pokój, do którego wprowadziła się kobieta z córką. Od przyjazdu już go nie opuszczały. I teraz za okiennicami było ciemno. Ciemno i cicho. Nie grał telewizor. Nikt nie rozmawiał. Przyszło mi do głowy, że nie zapytałam, jak długo zamierzają tu zostać. Założyłam, że jedną noc. Ta matka musi mieć jakiś powód, żeby zatrzymywać się z małym dzieckiem w miejscu, gdzie w związku z podjętymi środkami zaradczymi obowiązuje tak wiele ograniczeń, a jakość powietrza jest dramatycznie zła. Zapewne tylko tędy przejeżdżały, musiały się gdzieś przesiąść, utknęły. Wyobraziłam sobie tor kolejowy, który nie dał rady stawić czoła upałowi. Popsuta klimatyzacja, w przedziałach temperatura nie do zniesienia. Wróciłam do leżaka, wzięłam pęk kluczy i ruszyłam do głównego wejścia, żeby tamtędy wyjść z hotelu. W holu stał wózek dziecięcy, składana spacerówka, na który wcześniej nie zwróciłam uwagi. Ulice były puste. Powoli szłam przez miasteczko. Obok oklejonych srebrną folią okien, obok placu zabaw, zamkniętego od lata, żeby ograniczyć liczbę miejsc, w których przebywają pod gołym niebem dzieci, na szczycie drabinek grupa młodzieży. Paląca i szepcząca coś do siebie. Światło telefonów odbijało się od ich twarzy, jasne wysepki pośród ciemności. Usłyszałam, jak się śmieją. Jeden z nich się poruszył, złapał za górny drążek i powoli się podciągnął. Szare plecy, szare ramiona. Robił to z taką lekkością. W górę i w dół. jakby nie wymagało to najmniejszego wysiłku. Przystanęłam na chwilę na skrzyżowaniu, nasłuchując głosów, śmiechów, basu, splotu dźwięków, prawdziwych i tych z telefonów. Nikt nie skorzystał z zielonego światła. Pociąg bez zatrzymania przejechał przez pustą stację. Plakaty na słupach latarni ostrzegały przed pożarami i skażeniem powietrza. Obrazowo pokazywały, jak należy się zachowywać. Schematyczne rysunki głów z maskami przeciwdymnymi, dzieci i starsi przy termometrze. Numery ratunkowe, mapa z zaznaczonymi punktami zbornymi na wypadek ewakuacji. Przed wychodzeniem z domów ostrzegano już od połowy kwietnia. Sytuacja zmieniała się codziennie. Wraz z kierunkiem wiatru, postępami w akcji gaśniczej, pogodą. Wiatr często przynosił dym do miasteczka. Starsi i dzieci pozostawali w domach za zamkniętymi oknami, przy ekranach, na których pokazywano okolice. Wszyscy obserwowali wahania czerwonych, pomarańczowych i żółtych pól przedstawiających stężenie związków siarki w powietrzu. Bad Heim. Niskie domy, brukowane podjazdy, puste ulice. Tablice wskazujące drogę do nieistniejących już miejsc, do uzdrowiska, kasyna, na porośnięte winoroślą wzgórza. Ściany pokryte plakatami. Za nimi budynki komunalne, niczym szczyty górskie wyznaczające biały horyzont. Balkon jeden nad drugim, prywatność obok prywatności, oddzielona jedynie przepierzeniem z mlecznego szkła. Drapaki dla kotów, domki dla ptaków, plastikowe meble z przyszpilonymi ceratami, suszarki na pranie, rowerki stacjonarne. Opuszczone mury Grand Hotelu, niepełna nazwa wznosząca się ku niebu na fasadzie, stare zasłony. Na wielu domach wciąż widoczne ślady po zlikwidowanych pensjonatach, zielone tablice obiecujące zawsze wolne pokoje, odpoczynek i czyste powietrze. Szłam asfaltówką, minęłam dworzec, perony. Za ostatnią latarnią po lewej – łąka. Z tego punktu na skraju miasteczka było widać mój hotel. Jedyny wciąż działający w Bad Heim. Na tyłach budynku czarne okno pokoju numer 5. Kobieta najwyraźniej, mimo wszystko, otworzyła okiennicę. W jasnym kręgu światła rzucanego przez zewnętrzną lampę mój mały świat. 3 leżaki, stolik. Przy nich głośnik, popielniczka. Pokonałam łąkę i przez dziurę w płocie wślizgnęłam się do ogrodu. Kiedy byłam już obok budynku, spostrzegłam za oknem mały, jasny kształt. Dopiero gdy się poruszył, zorientowałam się, co widzę. Spód przyciśniętej do szyby stopy kogoś, kto siedzi w ciemności. Ogarnęło mnie przerażenie. Sądziłam, że kobieta i dziecko śpią. Najwyraźniej jednak matka siedziała przy oknie, w ciemności, ze wzrokiem utkwionym na zewnątrz, w lesie. Musiała mnie widzieć. Pilnując, żeby się nie odwrócić w jej stronę, szybko przeszłam obok, tak jakbym błądziła myślami zupełnie gdzie indziej. Jednak ten obraz stopy, palucha, bladych palców przyciskających się do szyby, jakby chciały poszerzyć przestrzeń, utkwił mi w pamięci niczym dziwnie nieprzyjemne wspomnienie.